Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8 na wykładzie z cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią. Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Wydawnictwa Komitetu Warszawskiego KPP w zbiorach Biblioteki IMEL w Moskwie. Wykład wygłosi pani dr Elżbieta Kowalczyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, która w swojej pracy naukowej zajmuje się ruchem komunistycznym. Jest autorką wielu artykułów naukowych, a także publikacji, czego przykładem jest monografia pod tytułem Komuniści w Warszawie, która ukazała się kilka miesięcy temu i do której lektury Państwa serdecznie zapraszam. Witam Panią doktor raz jeszcze i proszę o wykład.
Dzień dobry. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i w ogóle za przedstawienie. I może zaczniemy, przejdziemy teraz do tematu mojego wykładu. Wydawnictwo Komitetu Warszawskiego KPRP, KPP w zbiorach Biblioteki IMEL w Moskwie. Proszę Państwa, w badaniach nad ruchem komunistycznym nieocenioną funkcję pełni prasa. Zarówno ukazująca się legalnie, sygnowana przez agendy rządowe oraz legalnie istniejące partie, która dotykała problemu istnienia i działalności partii komunistycznej, jak i prasa nielegalna, wydawana przez różne ogniwa partii komunistycznej. Jeśli chodzi o prasę legalną, przeszkodą może być brak pojedynczych numerów, ale generalnie znajduje się ona w polskich bibliotekach. Zupełnie inaczej się przedstawia sytuacja z prasą nielegalną, wydawaną przez różne szczeble partii komunistycznej. W archiwach polskich możemy znaleźć tylko pojedyncze numery, ewentualnie i nie wszystkich, a oczywiście tytułów. Nie wszystkie tytuły. Są to te gazetki, te numery zarekwirowane przez policję państwową. W swoim wykładzie ograniczę się do omówienia najważniejszych pozycji literatury komunistycznej wydawanej przez Komitet Warszawski KPRP, KPP, ale również sporą część wykładu poświęcę historii tak zwanego ISPARTU i IMEL-u, czyli Instytutu Marksa, Engelsa i Lenina, oraz chciałabym pokrótce przybliżyć historię budynku tych instytucji oraz budynku, w którym się znajduje była biblioteka IMEL. Dzięki decyzji władz sowieckich o utworzeniu w 1920 roku Komisji do Spraw Gromadzenia i Studiowania Materiałów dotyczących historii rewolucji październikowej i historii Rosyjskiej Partii Komunistycznej powstał przy Komisariacie Ludowym Edukacji Związku Sowieckiego tak zwany ISPART, który zajmował się zbieraniem pojedynczych egzemplarzy literatury, prasy, całego ruchu robotniczego, nie tylko właśnie rosyjskiego, sowieckiego. 21 września Rada Komisarzy Ludowych Związku Sowieckiego przyjęła postanowienie o powołaniu ISPART-u. Była to właśnie, tak jak powiedziałam, komisja do zbierania i studiowania materiałów dotyczących historii rewolucji październikowej i historii WKPB. W skrócie była nazywana ta komisja ISPART-em. Początkowo podlegała pod Ludowy Komisariat Edukacji Związku Sowieckiego. Przewodniczący i duszą tej komisji był zasłużony bolszewik Michał Stepanowicz Olmiński, który w latach 1918-1920 był członkiem redakcji Prawda, a od 1918 profesorem Akademii Socjalistycznej, a także członkiem zespołu wykładowców w pociągach propagandowych Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego i pociągu propagandowego rewolucji październikowej, a także delegat II Kongresu Kominternu w 1920 roku. W ISPARCIE pracowało około 60 osób, w każdym oddziale terytorialnym dwie osoby. W 1920 roku powstało Piotrogrodzkie i Moskiewskie biuro. W 1921 powstał ISPAR na Ukrainie, Gruzji oraz w innych republikach sowieckich. W końcu 1921 funkcjonowało 20 oddziałów terytorialnych biur. W 1925 było aż 72 biura terytorialne ISPAR-u. Wszystkie one podlegały centralnemu ISPAR-owi. Od jesieni 1921 roku ISPAR wydawał biuletyn ISPAR-a, który służył za pomoc metodyczną biurom w terenie. Praca ISPAR-u polegała na zbieraniu wszystkich materiałów dotyczących rewolucji i historii RKPB, ale nie tylko. Tak jak już we wstępie do wykładu powiedziałam, dotyczyło to całego ruchu robotniczego, komunistycznego oczywiście. W celu zbadania historii polskiego ruchu komunistycznego powołano Komisję Polską przy ISPAR-cie. Ta polska komisja przy ISPAR-cie zbierała wszystkie ulotki, gazetki, broszury, które były wydawane w Polsce przez KPRP, KPP. Wręcz zobligowano polską sekcję Kominternu do przesyłania kilku egzemplarzy każdej ulotki, każdej gazetki, każdego akcydensu. Już w pierwszym roku funkcjonowania jednak władze sowieckie doszły do przekonania, że status ISPAR-u jako struktury w ramach Ludowego Komisariatu Edukacji Związku Sowieckiego jest błędem, nie odpowiada zadaniom, które postawiono przed nim. Działalność jego była wybitnie partyjna i niezwiązana z edukacją. Dlatego już 1 grudnia 1921 roku przeszedł pod zwierzchnictwo Komitetu Centralnego RKPB jako na prawach wydziału. ISPAR włączał się w polityczną rozgrywkę między frakcjami w partii. Przykładowo w 1924 roku wziął aktywny udział w walce kierownictwa Komitetu Centralnego z wewnątrzpartyjną opozycją. ISPAR zajął pozycję jako stronnik Stalina. Często fałszował historię. Tak było w czasie walk frakcyjnych Stalina w 1927 roku z okazji dziesięciolecia rewolucji, kiedy promował niewłaściwą rolę Trockiego i jego zwolenników w przygotowaniach do rewolucji. ISPAR zaczął swoją pracę od przestudiowania dokumentacji, która znajdowała się w moskiewskich i petersburskich archiwach. Wszystkie dokumenty rewolucyjnych organizacji, dokumenty policyjne dotyczące prześladowania działaczy komunistycznych zostały przeniesione do zespołu ISPAR-u. Jednocześnie dostał on cenne materiały dotyczące Rady Komisarzy Ludowych czy WCK. ISPAR też ściągał materiały z zagranicy, książki, dokumenty, rękopisy, na przykład z biblioteki w Londynie, w Genewie czy w Lozannie. Z czasem w 1924 roku w ISPAR-cie powstało również archiwum. W końcu lat 20. w archiwum znalazło się 60 tysięcy dokumentów. Problem członkowie ISPAR-u mieli z dostępem do niektórych materiałów utworzonych po utworzeniu w 1925 roku sekretnego archiwum KC RKPB, przykładowo z materiałami czołowych działaczy partyjnych, na przykład Dzierżyńskiego. Do tego nie mieli dostępu. Zgodnie z postanowieniem Komitetu Centralnego od 10 maja do 20 sierpnia 1928 roku trwało połączenie ISPAR-u z Instytutem Lenina. Kontynuował on swoją działalność jako Wydział Naukowy Instytutu Lenina. Paralelną instytucją był Instytut Marksa i Engelsa, który powstał w 1921 roku na bazie Muzeum Karola Marksa. IME funkcjonowało przy Akademii Socjalistycznej. W swej strukturze IME również posiadało archiwum, bibliotekę, muzeum i wydawnictwo. W 1931 roku doszło do połączenia Instytutu Lenina z Instytutem Marksa i Engelsa. W ten sposób zaczął funkcjonować Instytut Marksa, Engelsa i Lenina ze swoją biblioteką. Dlatego też właśnie biblioteka przy IME taką nazwę uzyskała już ostatecznie. Biblioteka została uznana za centralny depozyt ksiąg partii i była jedną z najważniejszych bibliotek dla osób zajmujących się historią komunistycznej działalności w Rosji. Do początku 1928 roku liczyła już 30 tysięcy egzemplarzy książek, wśród których było ponad 7 tysięcy dotyczących okresu do października 1917 roku. Zmiany, jakie rozpoczęły się w Związku Sowieckim w 1990 roku, doprowadziły rok później do rozwiązania partii, upadku Związku Sowieckiego, a tym samym do rozwiązania Instytutu Marksa, Engelsa i Lenina. Zbiory archiwalne, które nosiły wówczas nazwę Rosyjskie Centrum, nazwę Rosyjskie Archiwum Partyjne Instytutu Marksa, Marksizmu i Leninizmu, właśnie tuż przed likwidacją, została zmieniona nazwa na Rosyjskie Centrum Przechowywania i Studiów nad Historią Współczesną. A w marcu 1999 roku na Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznej, czyli tak zwane RGASPI, z lokalizacją blisko Kremla na ulicy Bolszaja Dmitrowka 15. Dla historyków pracujących na materiałach kominternowskich doskonale znana lokalizacja jest to. Mnie jednak nurtowało pytanie, gdzie się znajdują zbiory biblioteczne. Mimo licznych pytań zadawanych Rosjanom podczas mojego pobytu w Rosji, precyzyjnej odpowiedzi nigdy nie uzyskałam. Zaczęłam więc poszukiwać sama w internecie, a muszę przyznać, że w tym czasie, kiedy poszukiwałam, tych informacji w internecie praktycznie nie było. Ale znalazłam ostatnią lokalizację biblioteki i postanowiłam tam pojechać. Pojechałam na ulicę Wilhelma Pika 4. Była to ulica, jest to ulica dość oddalona od centrum Moskwy, za ogrodem botanicznym. Dziś już ten teren jest odległą, aczkolwiek mieszkalną częścią Moskwy. Dawniej były to obrzeże. Ulica jest do tej pory nazywana na cześć komunisty, członka Komitetu Wykonawczego Kominternu i do tej pory nie zmieniła swojej nazwy. Pod numerem 4 znalazłam ogrodzony kompleks budynków ze stróżówką i ochroną pilnującą wstępu na dziedziniec. Budynki były w stylu postkonstruktywizmu z elementami art deco. Prezentowały się dość pokaźnie. I dowiedziałam się, że dzisiaj to jest siedziba Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego. Uczelnia jest jedną z wiodących rosyjskich uniwersytetów, która kształci specjalistów z różnych dziedzin gospodarki, polityki i życia publicznego kraju. Uczelnia jest ideowym spadkobiercą komunistycznego Uniwersytetu imienia Swierdłowa i Wyższej Szkoły Partyjnej przy Komitecie Centralnym WKPB, a budynek, w którym się znajduje, okazało się, że jest to dawna siedziba Kominternu. Dom Kominternu, bo tak jest nazywany przez Moskwiczan, został zbudowany pod koniec lat 30. Może ja tutaj teraz pokażę faktycznie ta biblioteka i ten teren, która się znajduje na terenie domu Kominternu, to jest wejście główne do biblioteki. Zdjęcie jest zrobione w okresie międzywojennym, więc jest stare, ale no jeżeli przybliżyć można, to tam jest napisane, że to właśnie biblioteka. Dom Kominternu właśnie został zbudowany pod koniec lat 30. Pierwotnie był przeznaczony jako budynek pod profitern, a kiedy budowa budynku została zakończona, profitern przestał istnieć, więc budynek oddano na potrzeby Kominternu. Jak wynika ze wspomnień Dmitrowa, sekretarza generalnego Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej, 23 lutego 1938 nastąpiła przeprowadzka Kominternu do nowego gmachu. Komintern rozbudował się o kompleks budynków, rozbudowano w ogóle ten kompleks budynku na potrzeby Kominternu. Ostatecznie budowę zakończono dopiero w 1940. W budynku znajduje się oczywiście, tam rezydował Dmitrow na 5. piętrze. Obecnie w jego gabinecie urzęduje pani rektor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego, a całe piętro piąte należało do sekretariatu Dmitrowa, gdzie stałymi członkami, pracownikami był na przykład Wilhelm Pick, z tej racji nazwa tej ulicy. Wydaje się, że cała dawna podmiejska okolica, dzielnica, która nazywa się Roztokino, która była kiedyś, tak wspomniałam, na obrzeżach Moskwy, była zdominowana przez Komintern. Budynek mieszczący się przykładowo na ulicy Sielsko-Chazajstwiennej Prajest był wykorzystywany do nauki nielegalnych imigrantów. To znaczy słuchacze z krajów, w których partie komunistyczne zostały zdelegalizowane. W 1933 roku podjęto decyzję o budowie kompleksu w Roztokino dla Międzynarodowej Szkoły Pradwiżenia. Następnie w związku z likwidacją profinternu te terytorium zostało i te budynki zostały przekazane pod Międzynarodową Szkołę Leninowską. Uczono tam technik konspiracyjnych, od produkcji fałszywych dokumentów po zasady konspiracji. Sztab Kominternu liczył wówczas około 600 osób. Podczas istnienia Kominternu terytorium to było objęte wzmocnioną ochroną. Przez całą dobę około 160 strażników pilnowało tego kompleksu i co najmniej 30 psów, które były wypuszczane w nocy. Praca trwała całą dobę. Kompleks otoczony był betonowym płotem. Z Roztokino kierowano działalnością partii komunistycznych na całym świecie, opracowywano strategię, technikę, taktykę, wysyłano rekomendacje, wysyłano depesze, instrukcje, wysyłane były grupy kurierów, agentów do wykonania misji specjalnych. Mieścił się tu również dział finansowy, który przekazywał lokalnym sekcjom Kominternu pieniądze na rozwój działalności. Z takich ciekawostek jest to, że dla zapewnienia bezpieczeństwa kierownicy Komitetu Wykonawczego Kominternu w biurze Dmitrowa, dla zapewnienia bezpieczeństwa, w biurze Dmitrowa funkcjonowała winda, która zabierała tych członków kierownictwa do piwnicy, skąd można było bezpośrednio dostać się na Kreml. Obecnie szyb windy jest zamurowany. W tych piwnicach również znajdowała się radiostacja, z której nadawano komunikaty, audycje do wszystkich partii satelickich. W 1943 roku rozpoczęto poszukiwania innych sposobów interakcji z zachodnimi państwami. Komintern, wobec czego został uległ likwidacji, jego praca była nadal kontynuowana. Po rozwiązaniu organizacji zaczęły powstawać liczne instytucje. Po likwidacji Kominternu jego miejsce zajęły liczne instytuty, które przejęły jego zadania. Między innymi był to Instytut numer 99, Instytut numer 100 i Instytut numer 205. Podzieliły one między sobą działalność Kominternu w zakresie propagandy, druku i szpiegostwa. W okresie powojennym zapotrzebowanie na te instytucje zaczęło znikać, dlatego też w 1960 budynek ten przekazano pod Instytut Marksa, Engelsa i i Lenina. W bibliotece, może teraz już przejdę do tematu zasadniczego, czyli do tego, co tam się, do zbiorów w bibliotece tej przechowywanych. W bibliotece oprócz literatury komunistycznej są przechowywane plakaty, druki ulotne i gazetki komunistyczne, począwszy od wydawanych przez Komitet Centralny, po wszystkie komitety okręgowe, partyjne, skomunizowane związki zawodowe czy komórki komunistyczne funkcjonujące w fabrykach. Zbiory biblioteki są unikatowe i do tej pory nie były eksplorowane przez polskich badaczy. Aktywność wydawnicza była bardzo ważnym aspektem działalności partii, tym bardziej przywiązywała do niej wagę młoda partia komunistyczna, Polska Partia Komunistyczna, z innowacyjnym programem, która, aby zaistnieć w państwie polskim, musiała rozpropagować swoje idee i zyskać dla siebie zwolenników. Komitet stawiał pionowi wydawniczemu KPP wygórowane wymagania. Odpowiadał on wraz z Agitpropem, czyli Wydziałem Agitacyjno-Propagandowym, za przełamanie niechęci społeczeństwa wobec komunizmu i przekonanie go do skrajnie lewicowego światopoglądu. Kierownictwo partii było świadome wielkiej wagi wydawnictw. W celu uregulowania systemu wydawniczego partia postanowiła stworzyć sieć biur prasowych i w wydziałach i komórkach agitacyjno-propagandowych istniejących przy komitetach okręgowych i dzielnicowych. Ich zadaniem było zaplanowanie, a następnie wydawanie swoich organów prasowych, gazetek fabrycznych oraz tak zwanych jednodniówek. Publikowane treści miały być krótkie i zrozumiałe dla wszystkich, napisane prostym językiem. Prace i akcydensy adresowano przede wszystkim do robotników. Pracownikom agitacyjno propagandowym polecono ponadto stworzenie serii popularnych broszur agitacyjnych dla dzieci, młodzieży, chłopstwa, a także mniejszości narodowych. Kilka egzemplarzy tych wszystkich wydawnictw, tej różnorodności wydawnictw, było oczywiście przekazywane do Moskwy, do Wydziału Historii Partii przy WKPB. Przekazywano je prawdopodobnie różnymi kanałami, z których najistotniejszym była poczta kurierska, dyplomatyczna, przy poselstwie sowieckim. Już w kwietniu 1923 roku ówczesny szef OMS, czyli Wydziału Międzynarodowej Łączności, Peter Wąpe, podpisał z kierownikiem korpusu OGPU, Pawłem Mitrofanowym, umowę o ścisłej współpracy. Tą drogą przesyłano literaturę komunistyczną z Polski do Związku Sowieckiego, ale też w drugą stronę, ze Związku Sowieckiego jakiekolwiek instrukcje, gazety dla ruchu komunistycznego w Polsce. W tym sposobem duża część prasy komunistycznej wydawanej przez Komunistyczną Partię Polski właśnie zachowała się dzięki temu, że była przesyłana do Moskwy. Dużą liczbę ulotek propagandowych, którą znalazłam w Moskwie, były to drukowane i kolportowane w przestrzeni publicznej, oczywiście za darmo, małe karteczki z jakimiś hasłami, wezwaniami do udziału w jakiejś demonstracji, manifestacji czy udziału w strajkach. Zazwyczaj te małe broszurki, które nie zawierały odwołania się do programu partii. Może teraz tutaj kilka można będzie zobaczyć, kilka takich krótkich ulotek. Też czasami wydawano trochę obszerniejsze ulotki, które już zawierały odniesienia do jakiejś decyzji władzy polskiej. One miały taką większą postać, ale też zawierały one często spis haseł, które partia miała właśnie w tym momencie używać. I tutaj mamy właśnie taką ulotkę, która zawiera spis haseł, którym musieli się posługiwać działacze ruchu komunistycznego i były to hasła na zazwyczaj przesyłane w postaci instrukcji z Moskwy do Polski, więc później, żeby przekazać to dalej, wydawano taką ulotkę z przekazaniem tych haseł, którymi należało się wówczas posługiwać. I tutaj właśnie są te trochę takie większe ulotki, a tutaj są te małe karteczki, które zawierają tylko albo wezwanie, jakieś teksty hasłowe. Najważniejszym, może tutaj jeszcze pokażę i przejdziemy wtedy już do gazetek, które są bardzo interesujące, zwłaszcza jedna, która była dla mnie dużym odkryciem. Tutaj jest większa właśnie ulotka, która przedstawia już odpowiednią długą treść, stosunek partii komunistycznej do konkretnego wydarzenia czy wezwanie. I teraz właśnie. Największym moim odkryciem w byłej bibliotece IMEL w kontekście Komitetu Warszawskiego KPRP, KPP był jego organ prasowy, po którym nie było żadnego śladu w bibliotekach i archiwach w Polsce i był to właśnie sztandar komunizmu. Sztandar komunizmu zaczął wychodzić w marcu 1919 roku w nakładzie 4000 egzemplarzy, lecz po ukazaniu się dwóch numerów został zawieszony na pewien czas. Artykuły pierwszego numeru, 10-stronicowego, w przeważającej części były poświęcone zbliżającej się wojnie z Rosją Sowiecką. W drugim numerze zamieszczono głównie teksty odnoszące się do pierwszego Kongresu Kominternu. Wznowiony sztandar komunizmu został w 1924 roku. Ukazywał się bardzo nieregularnie do końca lat 20. Ogólnie ujmując, treści zamieszczone w piśmie poza prezentowaniem komunistycznej percepcji ówczesnych najważniejszych wydarzeń polskiej sceny politycznej dotyczyły problemów ruchu komunistycznego z naciskiem na organizację partyjną w Warszawie. Dużo miejsca zarezerwowano w gazetce na listy, korespondencję opisującą oczywiście z perspektywy komunistycznej sytuację w poszczególnych zakładach pracy, fabrykach czy związkach zawodowych. Odbiorcami pisma mieli być przede wszystkim członkowie warszawskiej organizacji partyjnej, a zarazem kierowano je do szerokiego ogółu robotników. Tutaj jest właśnie drugi numer. Nie, to jest czwarty numer, kilka przykładowych numerów. Kolejnym ważnym takim znaleziskiem był Towarzysz, gazetka pod nazwą Towarzysz. W ciągu kilku miesięcy 1919 roku ukazywała się ona w Warszawie, nielegalnie oczywiście, była pismem młodzieży robotniczej, adresowana do szerokiego grona odbiorców, poświęcona była polityce, sprawom społecznym, nauce, literaturze, sztuce. Redakcja Towarzysza znajdowała się na ulicy Świętokrzyskiej 13. Dom ten był przez wiele lat siedzibą klubu robotniczego imienia Tadeusza Rechniewskiego. Też taką unikatową gazetką, którą znalazłam, była Obrona Robotnicza, biuletyn. W 1924 roku w związku z promowaną wówczas kampanią zakładania tak zwanych komitetów akcji lub inaczej komitetów strajkowych jako nowej formy aktywności robotniczej o poglądach komunistycznych pojawiło się kolejne pisemko sygnowane właśnie przez strukturę warszawską o Obrona Robotnicza, biuletyn. Tekst zamieszczone w piśmie przybliżały sytuację sytuację panującą w fabrykach, szczególnie sytuacje strajkowe, i skierowane były oczywiście do robotników fabryk, a także bezrobotnych. Nie wiadomo niestety, jak długo ono wychodziło. Bardzo interesujące są gazetki sygnowane przez Wydział Wojskowy Komitetu Warszawskiego KPP, a także przez jego poprzednika, czyli Wydział Agitacji i Propagandy w Wojsku. Nowiny żołnierskie są gazetką, która zaczęła się ukazywać w marcu 1923 roku i była sygnowana rzeczywiście przez Warszawski Wydział Agitacji i Propagandy w Wojsku. Gazetka była przeznaczona dla żołnierzy jednostek stacjonujących w Warszawie i jej okolicach. Powstało z myślą podważania, powstało z taką ideą, żeby podważyć autorytet wojska. Zamieszczane w nim teksty wzywały żołnierzy do niesubordynacji oraz propagowały współpracę żołnierzy i robotników w walce z państwową i cywilną i wojskową administracją. Po utworzeniu Komitetu Wydziału Wojskowego w 1925 roku w Warszawie ukazywały się takie pisemka jak Koszary, które pojawiło się w 1929 i w 1932, czy Koszary, pismo żołnierskie, które ukazywało się przez dłuższy okres czasu, bo od 1928 roku do 1930, po krótkiej przerwie od 1932 do 1934. Te gazety były sygnowane przez Centralny Wydział Wojskowy, a treści artykułów oscylowały wokół zagadnień typowo wojskowych. W latach 30. pojawił się jeszcze jeden tytuł, Żołnierz Rewolucji, który był również wydawany przez Centralny Wydział Wojskowy. W tej gazetce były umieszczane obszerne, ponad 50-stronicowe te numery, były obszerne, ponad 50-stronicowe, natomiast teksty zamieszczane na łamach Żołnierza Rewolucji były to analizy przyjętych dokumentów przez Komintern, a także rozważania na temat organizacji wojskowej i porównywania polityki wojskowej państw europejskich. Początek tamtej dekady to okres wzmożonej działalności ruchu komunistycznego, szykowania się do rewolucji, która miała wybuchnąć w wyniku wielkiego kryzysu, w związku z czym podejmowano również tematy rozbudowy samoobrony, taktyki przygotowania demonstracji i zorganizowania rewolucji. A odbiorcami pisma, jak się wydaje, mieli być głównie doświadczeni działacze wydziałów wojskowych. Organem natomiast warszawskiego wydziału wojskowego było pismo Walka Koszar. Niestety nie wiemy, w jakim okresie czasu ono się ukazywało. Jeszcze tutaj dla przykładu inne gazetki o tematyce wojskowej. I teraz przejdę do wydawnictw sygnowanych przez Wydział Agitacyjno-Propagandowy Komitetu Warszawskiego KPP. Niestety tutaj nie zrobiłam, chyba nie umieściłam tego zdjęcia tej gazetki w mojej prezentacji, ale Wydział Agitacyjno-Propagandowy Komitetu Warszawskiego KPP wydawał gazetkę Biuletyn Agitpropu Warszawskiego. Niewiele można jednak wnioskować o treściach zawieranych w tej gazetce na podstawie jednego numeru. Wiadomo, że wyznaczał kierunki działania propagandowych i był przydatnym narzędziem dla propagandystów komunistycznych. Odbiorcami Warszawami. Pisma mieli być również szeregowi działacze Komitetu Warszawskiego i sympatycy ruchu komunistycznego. Organem warszawskiej Centralnej Pomocy, Czerwonej Pomocy w Warszawie, czyli Komitetu Warszawskiego MOPR-u, była gazetka pod tytułem Czerwona Pomoc Warszawy. Pismo ukazywało się w latach 30., lecz nie wiemy dokładnie przez jaki okres. Pierwszy numer wyszedł w styczniu 1930 roku. Znajdowały się w nim informacje o bieżącej działalności pomocowej na terenie stolicy, analiza warunków w warszawskich więzieniach i sprawozdania finansowe Komitetu Warszawskiego MOPR-u. Nie było pismem typowo partyjnym, adresowano je do ogółu społeczeństwa, które wspierało działalność pomocową. Trzeba jednak zaznaczyć, że przekaz pisma mocno odwoływał się do światopoglądu komunistycznego. W latach 30. w Warszawie, na terenie Komitetu Warszawskiego, w stolicy, Komitet Warszawski MOPR kolportował również inne tytuły, na przykład Na Pomoc, MOPR-owiec Warszawski i gazetkę pod tytułem Zza Krat. Szczególne miejsce wśród wydawnictw zajmowały gazetki wydawane przez komitety dzielnicowe i komórki fabryczne. I tutaj jeszcze jedna. Tutaj jest kilka takich gazetek bardziej ogólnych. Oczywiście Czerwony Sztandar, czołowy tytuł ruchu komunistycznego. Biuletyn dyskusyjny, też unikatowe pismo, w którym partia miała możliwość dyskusji na łamach tego pisma na tematy różne, ale też wewnątrzpartyjne. Czerwony Syk. Należy podkreślić, że nie były to tytuły przede wszystkim ukazujące się regularnie. Były one nieregularne też i krótko, niekiedy gazetka ukazywała się raz bądź dwa numery wychodziły. Razy na rok wychodziła taki tytuł. Jednak treści zawierane w tych gazetkach są bardzo cenne. Teraz właśnie widzimy tutaj Głos Zbrojowni, która to gazetka została wydana w Cytadeli Warszawskiej. Numer pierwszy ukazał się w styczniu 1927 roku, drugi natomiast w lutym 1929 roku. Obydwa numery zostały przygotowane odręcznie, ewentualnie na maszynie do pisania i odbite na powielaczu. Artykuły były napisane właśnie językiem prostym, odnosiły się do sytuacji robotników na zbrojowni, którzy właśnie byli głównymi odbiorcami tej gazetki. W 1927 roku pojawiła się wydawana z inicjatywy Komitetu Dzielnicowego KPP Powiśle gazetka Powiślak, wydawnictwo Komunistycznej Partii Polskiej. W tym samym roku zaczęły wychodzić inne dzielnicowe albo fabryczne gazetki, między innymi CWS, gazetka fabryczna, wydawana przez Komórkę Komunistyczną Centralnych Warsztatów Samochodowych. Powielano w niej treści dotyczące panującej sytuacji w warsztatach, jak i w innych, właśnie w tych warsztatach samochodowych. Szczególnie aktywne pod względem wydawniczym były jednak skomunizowane warszawskie oddziały związków zawodowych. Jednym z najważniejszych tytułów był Głos Cukrownika, organ Związku Zawodowego Robotników Cukrowni w Warszawie. Kilka numerów ukazało się już w 1922 roku. Wydano również wówczas numer 1 łamane przez 2. Był solidnie to przygotowany numer. Zawierał artykuły podsumowujące pracę związku. Pismo nie odwoływało się do treści komunistycznych i korzystało z legalnych możliwości drukowania. Kolejne numery wychodziły w latach 1925-26. Kolejna gazetka ukazywała się w latach 20. Była to też gazetka Komórki Komunistycznej w fabryce Przędzalnia w Warszawie. Gazetka Młodej Robotnicy Fabryki Przędzalnia w dzielnicy Wola. tą chyba tutaj, tu jest Młody Powiślak, tu właśnie Gazetka Fabryczna Warsztatów Samochodowych, a tutaj Cukrownika, a tutaj jest gazetka właśnie Młodej Robotnicy Fabryki Przędzarnia. Wielki kryzys i przejęcie pod jego wpływem przez Komitet Nowych Wytycznych Działalności Sekcji Komunistycznych spowodował między innymi większą aktywność, zwiększenie aktywności wydawniczej polskich komunistów. Dużą aktywnością wydawniczą wówczas wykazała się Młodzież Komunistyczna. W Warszawie pojawiło się kilkanaście tytułów o profilu młodzieżowym. Głos Powiśla, organ Komitetu Dzielnicowego Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce, czy Młody Powiśla, Gazeta Młodzieży Państwowej Fabryki Karabinów. W 1927 wydano kolejne tytuły. Nasza Walka, Gazeta Młodych Robotników Fabryki Obremski, Młody Krawiec. Rok później pojawił się tytuł Nasz Zew, pismo Komitetu Dzielnicowego Muranów ZMK w Polsce. W 1928 pojawił się Młody Mokotowiak, organ dzielnicy Mokotów ZMK w Polsce oraz Głos Politechnika. Ukazywały się również gazetki przeznaczone dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Poza ogólnopolską gazetką Pionier wydawano również w drugim półroczu 1926 roku Pismo Dzieci Robotniczych Warszawy. Ale też właśnie w Warszawie wydawano gazetkę też Młody Pionier. W gazetkach dla dzieci publikowano treści, które zawsze korespondowały z, w gruncie rzeczy można się zastanawiać, czy korespondowały z wiekiem młodego czytelnika, czy nie. Treści oczywiście komuniści próbowali stworzyć takie, żeby do dzieci docierały, aczkolwiek mam wątpliwości, czy treści natury politycznej wpływały na wyobraźnię dzieci. Najczęściej były to gazetki, te gazetki dla dzieci wydawane i te teksty wydawane w tych gazetkach, w tych tytułach dla dzieci, okolicznościowe, rocznicowe, mające im przypomnieć o takich ważnych dla komunistów rocznicach, jak na przykład rocznice rewolucji październikowej, czy życiorysy Lenina, Dzierżyńskiego. Chciałam zwrócić uwagę też na bardzo interesujące treści. Może tutaj jeszcze pokażę. O, tutaj jest właśnie Młody Pionier. Gazetka przeznaczona dla dzieci. Tutaj jeszcze w zbiorach biblioteki IMEL znajdują się takie ważne, poza tymi gazetkami, drobnymi drukami komunistycznymi, ważne, dość ważne broszury, które odnosiły się do takich problemów ogólnokomunistycznych, położenie więźniów politycznych w Polsce, materiały egzekutywy międzynarodowej komunistycznej w sprawie Komunistycznej Partii Polski, czy uchwały drugiego zjazdu KPRP. Tutaj też znajdują się ważna taka broszura, która odnosiła się do problemów wewnątrz KPP, do której w sprawie której interweniował Komintern w 24 roku, 28 roku później, czyli zakończenie walk frakcyjnych oczywiście. Materiały do dyskusji o tak zwanej majowej pomyłce partii. Chciałam jeszcze właśnie zwrócić uwagę na te interesujące treści zamieszczane w literaturze dla dzieci. Biuro Pioniera przy Komitecie Centralnym ZMK w Polsce opracowało listę lektur dla członków, na której znalazły się między innymi dzieła Marii Konopnickiej, Wolne Najmita, Dym przed sądem, Bez dachu, Jaś się nie doczekał, Bolesława Prusa, na przykład Sieroca Dola, czy Henryka Sienkiewicza, Janko Muzykant. Biuro przygotowywało też dla dzieci interesujące gry pod znaczącymi i dużo mówiącymi tytułami. Rewolucjonista, Komuna Paryska, Wojna, Ucieczka z więzienia, Robotnicy i faszyści, Czerwoni i biali, Obszarnik i chłop, Policjant i robotnicy, Policjanci i robotnicy. To tylko przykładowe tytuły tych gier przeznaczonych dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Propagowano też gry tak zwane ciche, zazwyczaj tematyczne zajęcia samokształceniowe to były. Konstrukcja gier i zajęć była pomyślana tak, aby wpoić najmłodszemu pokoleniu nie tylko podstawowe pojęcia marksizmu, lecz także zaszczepić myślenie kategoriami podziałów społecznych, wykształcić w młodym odbiorcy solidarność z robotnikami. Kończąc już mój wykład, jeszcze chciałam w celu podsumowania zaznaczyć, że znakomita większość, część zespołów znajdujące się w bibliotece IMEL są to druki, prasa komunistyczna, broszury, akcydensy każdego komitetu KPP w Polsce, ale też są to bardzo cenne zbiory ze względu na to, że tam możemy przejrzeć ogromne zasoby książek komunistycznych wydawanych w okresie międzywojennym. Zbiory te są niezwykle cennym materiałem dla badania nie tylko ruchu komunistycznego, ale i relacji polsko-sowieckich, czy też życia społecznego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani dr Elżbiecie Kowalczyk za bardzo interesujący wykład, za przybliżenie roli prasy w badaniach nad ruchem komunistycznym. Dziękuję także Państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i już teraz zapraszam na kolejny 20 czerwca o godzinie 17:00.